Ojciec Święty Benedykt XVI podjął decyzję o rezygnacji z urzędu. Decyzję taką papież ogłosił w czasie konsystorza zwyczajnego.
W pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością oświadczam, że rezygnuję z posługi biskupa Rzymu, następcy Piotra, powierzonej mi przez kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, także od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20, rzymska stolica, stolica świętego Piotra, będzie zwolniona i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali konklawę dla wyboru nowego papieża. Tak brzmi oświadczenie papieża Benedykta XVI z 10 lutego bieżącego roku, które wygłosił podczas konsystorza w Watykanie.
Jak powiedział Ojciec Święty, rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową.
Jestem w pełni świadom, że ta posługa w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować łodzią świętego Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi, napisał Benedykt XVI.
Swoimi decyzjami Benedykt XVI budził szacunek i dlatego do tej decyzji Ojca Świętego będziemy starali się odnieść w duchu wiary, powiedział ksiądz biskup Stefan Regmunt, biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
Patrzymy na Ojca Świętego jako wielkiego papieża, który, jeśli chodzi o nauczanie i jego koncepcję pastoralną, a także jeśli patrzymy na jego patrzenie w przyszłość Kościoła, swoimi decyzjami budził szacunek i na pewno miał wielki autorytet. Dlatego taka decyzja dla nas jest trudna do przyjęcia, ale będziemy starali się do niej odnieść w duchu wiary i będziemy czekali na jeszcze przywleżenie nam motywacji, dlaczego ta decyzja jest taka i dlaczego ona teraz przychodzi. To, że jest Ojciec Święty wiekowy, mając 86 lat, nie zawsze musi przekonywać, ale słyszymy z tych mediów pierwsze komentarze i one podkreślają stan zdrowotny Ojca Świętego. Modlimy się za Ojca Świętego i oczekujemy, że to wszystko, co się będzie działo teraz, będzie jakimś spokojnym przejściem do następnego etapu kierowania Kościołem.
Wracamy do kraju. Światowy Dzień Chorego to czas apelu o zmianę fatalnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia, powiedział dr Adam Sandauer, przewodniczący Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere.
Obchodzone dziś po raz 21 Święto Chorych, które przypada w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, ustanowił w 1992 roku błogosławiony Jan Paweł II.
Co roku Stowarzyszenie Primum Non Nocere przedstawia tego dnia ocenę sytuacji pacjenta w systemie ochrony zdrowia.
Stowarzyszenie od lat, szczególny dzień, Światowy Dzień Chorego, traktuje jako dzień jednak zastanowienia się nad tym, co dzieje się w systemie ochrony zdrowia, dzień zadumy i dzień apelu o zmianę tej w końcu fatalnej sytuacji, która jest u nas. Przecież nasze społeczeństwo ma cały czas utrudniony dostęp do leczenia finansowanego ze środków publicznych i często ludzie nie wykupują lekarstw w aptece, bo ich po prostu na to nie stać. A na leczenie u specjalisty czy na przyjęcie do szpitala często czeka się wiele miesięcy i w tej nie widać żadnej poprawy sytuacji. Sytuacja tak naprawdę z roku na rok jest coraz to gorsza.
Doktor Adam Sandauer dodał, że mimo nadziei związanych ze zmianami obowiązującego prawa dotyczącego błędów i wypadków medycznych, oczekiwania te okazały się złudne.
Te zmiany, które wprowadzono, typu Rzecznik Praw Pacjenta, instytucja, o którą niby żeśmy my walczyli przez wiele lat, wprowadzono to nie tak, jakbyśmy sobie to wyobrażali. Ubezpieczenia od złych skutków leczenia miały być ubezpieczeniami na wzór państw skandynawskich. Niestety stało się zupełnie inaczej. To wszystko tak naprawdę w naszym kraju nie funkcjonuje. My żeśmy wielokrotnie przed laty uprzedzali o tym, że wszystko to idzie w złą stronę i naprawdę bez satysfakcji, ale podkreślamy, że nasze wcześniejsze zastrzeżenia wobec wprowadzanych zmian okazały się w pełni uzasadnione.
Są Solidarna Polska apeluje do liderów innych partii o wspólne działanie i poparcie nowego budżetu Unii Europejskiej w Parlamencie Europejskim.
Lider Solidarnej Polski mówi, że obecny kształt budżetu nie jest dla Polski wystarczająco dobry, ale odrzucenie go nie gwarantuje, że premier Donald Tusk będzie w stanie wynegocjować lepsze warunki.
Możemy spodziewać się, że wobec tych szczególnych uwarunkowań, presji na ograniczenie budżetu, Donaldowi Tuskowi, jeśli parlament odrzuciłby ten projekt budżetu wynegocjowany na szczycie, nie uda się przywieźć lepszej propozycji dla Polski. Zwłaszcza jeśli chwali się on, że jego taktyka negocjacyjna polegała na tym, aby unikać negocjacji z głównymi partnerami sporu o budżet. No jeśli tak premier zamierzałby negocjować kolejne rozdanie w trudniejszych warunkach negocjacyjnych, gdy Parlament Europejski odrzuci ten projekt budżetu, domagając się większych cięć, to jest oczywiste, że nie mamy co liczyć na lepsze, ale możemy spodziewać się gorszych warunków finansowych dla Polski na kolejną perspektywę 2013-2020.
Polscy liderzy poszczególnych frakcji w Parlamencie Europejskim powinni podjąć wspólne działania w celu poparcia unijnego budżetu.
Szef Solidarnej Polski apeluje, aby przed głosowaniem polscy europosłowie wszystkich partii spotkali się w celu ustalenia zasad współpracy w sprawie unijnego budżetu na forum Parlamentu Europejskiego.
Tak, aby nie ograniczyć się tylko i wyłącznie do głosowania poszczególnych delegacji polskich europosłów, ale też by każdy z nas na miarę możliwości w własnych grupach politycznych mógł oddziaływać na innych europosłów, by doprowadzić do przyjęcia tego, podkreślam, mocno niedoskonałego, ale nie dającego się w tej chwili odrzucić z perspektywy naszych interesów budżetu wynegocjowanego na szczycie w Brukseli. Uważamy, że tego rodzaju stanowisko jest uzasadnione odpowiedzialnością i spojrzeniem na rozwój sytuacji w Europie i na nasze szanse związane z wykorzystaniem tych środków europejskich, które dzisiaj realnie możemy w Unii Europejskiej uzyskać.
Syryjscy rebelianci przejęli kontrolę nad największą tamą w kraju na rzece Eufrat.
Jest to najpoważniejsza strata ekonomiczna zadana reżimowi od wybuchu rewolty, ocenia Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.
Przejęcie tamy Al-Furat przez przeciwników prezydenta Bashara el-Assada jest dotkliwym ciosem dla jego reżimu, ponieważ zapewnia ona dostawy wody dla znacznej części kraju.
Syryjski konflikt rozpoczął się w marcu 2011 roku pokojowymi protestami przeciwko rządom Assada, które przekształciły się później w krwawą wojnę domową. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych, konflikt pochłonął już około 60 tysięcy ofiar śmiertelnych.
Na zakończenie jeszcze kilka słów o pogodzie. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady śniegu najintensywniejsze na obszarze od Warmii, Mazur i Suwalszczyzny przez Mazowsze i Podlasie po Lubelszczyznę, gdzie miejscami wystąpi przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Miejscami w opadach śniegu i przed południem w silnych zamgleniach i mgłach widzialność od 600 metrów do 3 km.
Termometry wskazują od minus 3 do 0 stopni, na wybrzeżu 0 i 1 stopień, a w dolinach górskich od minus 4 do minus 1 stopnia.
Wiatr słaby i wschodni.
A na barometrach w Warszawie 1003 hektopaskale.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy Państwu za uwagę.